Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam Was teraz do wysłuchania słowa, na którym oparte jest dzisiejsze kazanie. To będzie Ewangelia Jana, 4 rozdział od 1 do 30 wersetu. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje on więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz. Męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, jestem nim ja, który z tobą rozmawiam. Wtedy przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. To jest Słowo Boże.
Dziękuję. Kilka lat temu wybrałem się do jednego z muzeów w Wrocławiu z grupą ludzi i tam podróżowaliśmy, chodziliśmy po różnych poziomach i była z nami pewna kobieta, która ukończyła sztukę i znajdowała, i jakby to było takie miejsce, gdzie czuła się bardzo swobodnie i zapytała mnie o jeden szczególny obraz. Na co ja starałem się tak spoglądać jak najbardziej wnikliwie i z taką wrażliwością i zacząłem opowiadać o tym obrazie i tak po 30 sekundach swojego własnego bełkotania zatrzymałem się i powiedziałem, wiesz co, ja nie mam pojęcia o czym mówię. Ja nawet nie wiem jak na ten obraz patrzeć. Wolałbym, żebyś to ty mi powiedziała o co chodzi w tym obrazie i opisała mi go. A mówię to dlatego, ponieważ wydaje mi się, że wielu ludzi, a być może wszyscy z nas, często mówimy o tym, jaki jest Bóg, mając o Bogu taką wiedzę, jak ja o obrazach. Na szczęście w dzisiejszym fragmencie mamy nie kolejną opinię, ale kogoś, kto naprawdę wie, o czym mówi. Dlatego, bo czytamy we wcześniejszym rozdziale o Janu Chrzcicielu. Jan Chrzciciel był tym prorokiem, który miał przyjść, aby wskazać ludziom drogę. I tam pod koniec tego rozdziału czytamy o tym, kiedy jego służba już była bardzo znana, kiedy ludzie przychodzili do Jana. To był ten szczytowy moment jego służby i nagle pojawia się Jezus i zaczyna uzdrawiać, i Jezus zaczyna robić wspaniałe rzeczy i ludzie zamiast do Jana idą do Jezusa, na co jego uczniowie mówią: zaraz, Janie, tracimy wiernych. Ludzie idą tam zamiast do nas, na co Jan mówi: wreszcie, on musi stawać się większy, a ja muszę stawać się mniejszym. Jeśli chcecie posłuchać, jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki jest Bóg i co Bóg robi, to właśnie wskazuje: idźcie do Niego. I teraz w czwartym rozdziale mamy obraz Jezusa, którego służba nabrała apogeum. Wszyscy są zainteresowani Jezusem. Faryzeusze, religijni ludzie, każdy przychodzi do Jezusa, żeby dowiedzieć się, co Bóg robi, jaki jest Bóg. Jan wskazał na Jezusa, cuda wskazują na Jezusa. To jest ten moment, kiedy światła reflektorów padają na Niego. To jest ten moment, za który firmy płacą ogromne pieniądze za reklamę. To jest ten czas, ta przerwa między meczem Polska-Niemcy. Wszyscy są zainteresowani, wszyscy patrzą. Światła sceniczne na Jezusa czekają, żeby więcej powiedział o Bogu, a Jezus odchodzi na pustynię. Jezus siedzi z kobietą przy studni, z którą nikt inny nie chciałby siedzieć i nikt inny nie chciałby rozmawiać. I okazuje się, że jeśli chcemy dowiedzieć się, jaki jest Bóg, to łatwiej było to dla Jezusa pokazać nie w świetle reflektorów, ale tam na pustyni. Tam siedząc z kobietą, o którą nikt inny nie dbał. W mieście, którego nikt inny nie znał i nie szanował. Ponieważ to tam Jezus pokazuje, że Bogu zależy na człowieku. Chcesz mieć cokolwiek do powiedzenia o wierze, o Bogu, musisz zacząć od tego. Bogu zależy na człowieku. Prawdziwy Jezus, który objawił nam Boga, dba bardziej o tych, o których inni ludzie nie dbają, niż o światła reflektorów. Taki jest Bóg. Więc Jezusowi tak bardzo zależy na człowieku, że przełamuje trzy bariery nie do pokonania, aby człowiek mógł go poznać. I pierwszą z tych barier to bariera kulturowa. Bariera kulturowa. Tak więc Jezus udaje się do Samarii i tam rozmawia z kobietą przy studni i objawia siebie samego. I teraz musimy wiedzieć, że Samaria była miejscem, który dla Żydów, lekko mówiąc, albo tak miękko, to nie byli ważni ludzie. Żydzi woleli obchodzić Samarię dookoła i iść dłużej, niż przechodzić przez nią. A wszystko dlatego, ponieważ 700 lat wcześniej, kiedy Asyria podbiła Samarię, która była stolicą północnego królestwa, Asyryjczycy zabrali tych najbardziej wyedukowanych, tych bogatych Żydów, a w ich miejsce zasymilowali tych, którzy przeżyli z Asyryjczykami, którzy wspólnie się żenili. I teraz, kiedy Żydzi wrócili z niewoli, to patrzyli na Asyrię jak na tych rasowych mieszańców, którzy nie byli wierni Bogu. Dlatego Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego z tymi pseudo-Żydami z Samarii. Tak ich nazywali. Tak więc widzimy Jezusa, który siedzi w Samarii i rozmawia z kobietą. I teraz w tamtej kulturze żaden szanujący się Żyd nie rozmawia publicznie z samotną kobietą. A już na pewno nie z Samarytanką. To było szokujące dla uczniów Jezusa. To było szokujące dla samej Samarytanki. Czego ty ode mnie chcesz? Ale widzisz, Gdyby Jezus zawsze przestrzegał tego, co wymaga od Niego kultura, to ta kobieta nigdy nie poznałaby prawdziwego Boga. Jezus zostawia światła reflektorów, zamiast tego przełamuje barierę kulturową nie do przełamania, aby porozmawiać z tą kobietą, ponieważ prawdziwy Jezus, prawdziwy Bóg przełamuje zasady kulturowe po to, aby dać się poznać i odpowiedzieć na potrzeby człowieka. Wielu ludzi jest w stanie uwierzyć w takiego Jezusa, który dostosowuje się do tych zasad i norm, które panują w naszej kulturze. Z tym, że wtedy Jezus to już nie jest ten prawdziwy Jezus, tylko to jest ten Jezus mojej kultury. To jest ten Jezus, który sprawia, że kiedy patrzę na Boga, to patrzę na Niego przez ciemne okulary mojej własnej kultury i wypowiadam się o tym, kim jest Bóg, nie mając pojęcia o tym, kim jest Bóg. I można to zobaczyć, można rozpoznać to na kilka sposobów. Na przykład, jeśli w twoim życiu Jezus działa zawsze tak, jakbyś się tego spodziewał. Jezus nigdy cię nie zaskakuje, a już na pewno nie może wtargnąć w twoje życie i wymagać czegoś, co wydaje się niesprawiedliwe. To może być nie ten Jezus z Nazaretu, który jest Bogiem, ale z Wrocławia, taki kulturowo dopasowany. Jeśli Jezus nigdy nie stawia cię w miejscu, gdzie musiałbyś się tłumaczyć ze swojej wiary. No bo my się tu wszyscy rozumiemy. Przecież wiara nie może sprawiać, że ktoś w pracy mógłby pomyśleć, że jestem zbyt zaangażowany albo gorzej nawiedzony. Albo jeśli Jezus ma swoje miejsce i czas i zawsze musi poczekać na te swoje miejsce i czas, kiedy ty dla Niego znajdziesz. To taki Jezus, który nigdy się nie przeszkadza, zawsze jest, kiedy Go potrzebujesz. Nie ten z Nazaretu, ale ten taki z Wrocławia. Jeśli twoja wiara w Jezusa jest zbudowana na zasadach, których nie można zburzyć, a jeśli ktoś zaburzy te zasady, to od razu jesteś zgorszony. No bo przecież wszystko jest zawsze zaplanowane i wszyscy powinni myśleć tak, jak ja myślę, bo to jest mój Jezus, którego ja go szanuję takim i on musi przestrzegać takich zasad, nawet tych religijnych. Tymczasem Jezus, ten z Nazaretu, ten prawdziwy, ten, który objawił nam Boga, nie dba o to, co pomyślą inni. Nawet co pomyślą Jego uczniowie. Ponieważ Jezus dba o człowieka. O Jego potrzeby. Taki jest Bóg. Taki jest Jezus. Ten prawdziwy. Prawdziwy Jezus pokonuje bariery kulturowe, ale również aby spotkać się z człowiekiem, on pokonuje bariery religijne. Teraz popatrzmy w ten tekst. Tak więc Jezus pyta o wodę, na co Samarytanka odpowiada, jak ty, mężczyzno, w dodatku Żyd, możesz mnie o coś prosić? Na co Jezus odpowiada, gdybyś znała ten dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, aby on dał ci wody żywej. Co sprawia, że ta rozmowa już nie dotyczy norm kulturowych tylko, ale przede wszystkim religijnych, ponieważ dla tej kobiety ta woda jest czymś więcej niż wodą, a ta studnia jest czymś więcej niż studnią. Jezus celowo ją prowokuje, mówiąc, przychodzisz tutaj do studni po wodę, która utrzymuje cię przy życiu, a ja mogę dać ci lepszą wodę. Na co kobieta odpowiada, czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowi i jego stada? Zauważcie pewien mechanizm. Ona od razu odwołuje się do swojego systemu wiary. Ta studnia była dla niej czymś więcej niż studnią. Ona nazywa Jakuba swoim ojcem. To znaczy, że Jakub był tym odpowiednikiem Abrahama dla Żydów. Jakub był tą osobą, która gwarantowała, że ona widziała się w Bożej rodzinie, że ona widziała, że Bóg się o nią troszczy poprzez Jakuba, a studnia była tego dowodem. Dlatego ta studnia była czymś więcej. Ona nadawała tożsamości Samarytanom. Ona nadawała jej pewności i bezpieczeństwa w Bogu. Ta studnia była dla niej relikwią, była dla niej świątynią. Dlatego mówi do Jezusa, mówi, myślisz, retoryczne pytanie, myślisz, że jesteś w stanie dać mi coś więcej niż nasz ojciec Jakub nam dał? W Cieszynie jest taki sklep wędliniarski, i że mamy kogoś z Cieszyna, no to sorry. Byłem tam ze 100 razy i słyszałem to ze 100 razy i bardzo lubię to miejsce. I tam w tym sklepie, kiedy Franz Józef odwiedził Cieszyn, to kupił tam wędliny. No i... Mieszkańcy Cieszyna utożsamiają się z tą historią, która pokazuje te wyjątkowość tego miasta i to, że była częścią tego wielkiego imperium Austro-Węgier i że tam był sam Franz Józef w tym sklepie z wędlinami. A ja sobie myślę, że Franz Józef po prostu był głodny, kupił sobie parówkę, ale kiedy umierał, to wcale nie myślał o Cieszynie i o tej parówce, jaka była dobra. Ale do czego zmierzam? Samarytanie zbudowali swoją wiarę na pewnej opowieści, którą dobudowali do swojego systemu wierzeń. To prawda, ta studnia i Jakub jest z Biblii, ale kiedy Jakub był przy tej studni, to po pierwsze nie wiemy, czy ją wykopał, po drugie na pewno nie wiemy, czy dał ją Samarytanom. Po trzecie, kiedy czytasz tę historię, to będziesz widzieć, że tak naprawdę w tej historii chodzi o to, że tam Jakub poznał Rachelę, w której się zakochał. Ale oni zbudowali z tej historii relikwie. Pewną zasadę, która pozwalała im się z tym utożsamić, ponieważ ta studnia była i w ich terytorium. Ale to nie dotyczy tylko Samarytan. My wszyscy mamy duchowe potrzeby. I łatwo jest tam szukać zaspokojenia tych duchowych potrzeb nie na prawdziwym Bogu, ale na relikwii. Takich fałszywych nadziejach i przekonaniach. Tą relikwią może być nasza denominacja. Mamy taką piękną historię. Bóg na pewno patrzy na nas i mówi wow. Już na pewno, jeśli nie wow, to już na pewno jesteśmy trochę lepsi od tamtych. Taką relikwią może być sposób, w jaki przeżywamy swoją duchowość. To moglibyśmy podać milion przykładów, ale nie zapomnę tego momentu, kiedy siedziałem na nabożeństwie i pewien kaznodzieja zaczął swoje kazanie od historii, że w tym tygodniu byli na spotkaniu jakimś tam ważnym, jakiejś ważnej rady i wszyscy tam święci byli i ktoś zaproponował, żeby już nie drukować tego śpiewnika, z którego zawsze śpiewamy, ale on zakomunikował i powiedział, ja wstałem i powiedziałem, Jezus się nie zmienia, my też się nie będziemy zmieniać i będziemy zawsze śpiewać z tego śpiewnika, pielgrzyma. Oczywiście Jezus nie śpiewał śpiewnika pielgrzyma. Nawet nie wiem, czy wtedy posługiwano się polskim. Ale łatwo jest stworzyć relikwie z czegoś, co samo w sobie jest dobre, ale nie jest dobre, kiedy staje się relikwią religijną. Taką relikwią może być tradycja w kościele. Może nią być moja rodzina, historia mojej rodziny, wyjątkowość. Wiecie, kim był mój ojciec? A tą relikwią może być moja wiedza biblijna. Albo takie szczególna teologiczna droga. Ja jestem na tej drodze teologicznej. I tam, oj. Albo moje oddanie służbie. Moje oddanie służbie jest tak wielkie, że to samo w sobie już powinno być opisane. Wszystkie te rzeczy mogą być pomocne, ale nie są, kiedy stają się same w sobie drogą do Boga. Kiedy one stają się drogą do Boga. Każda relikwia jest zbudowana na przekonaniu, że Bóg cię zaakceptuje, jeśli będziesz dla Niego coś robił. Musisz sobie zasłużyć na Jego akceptację. Relikwia nakłada na ciebie ciężar. I zobacz, ta kobieta jest odrzucona przez swoje społeczeństwo, o czym zaraz powiemy. Relikwia sprawia, że jej życie jest o wiele trudniejsze, niesprawiedliwe, ale ona dalej broni swojej religii. Pewnie myśli, że zasłużyła na to poprzez to, że nie żyła według pewnych zasad. A gdyby żyła i teraz gdyby będzie próbowała jeszcze bardziej, to może Bóg będzie ją traktował tak dobrze, jak tych, których traktuje dobrze. Po prostu zasłużyła sobie na to, żeby być w tym miejscu. Tymczasem Jezus mówi do niej, ja mam dla ciebie wodę życia. Jezus odwołuje się do starotestamentowych proroctw, które posługiwały się tym językiem wody życia, aby pokazać jej, że to w Nim ona może znaleźć przebaczenie grzechów, może znaleźć życie bez poczucia wstydu i winy, Życie w odnowionym sercem, życie, które jest wolne od zniewolenia, życie wieczne z Bogiem. Jezus mówi, żadna relikwia ci tego nie da. Twoja tradycja ci tego nie da. Twoja religijność ci tego nie da. I ja mogę ci to dać. Ja widzę, że przyszłaś tutaj z potrzebami, których z fizycznymi potrzebami i ty o nich wiesz, ale ja widzę przez ciebie i ja widzę, że twoje potrzeby sięgają dużo głębiej niż to studnie jest w stanie dotrzeć. Niż ta woda jest w stanie zaopatrzyć. Ja widzę głębie potrzeby twojego serca. Twoje duchowe potrzeby. I tylko ja jestem w stanie ją zaopatrzyć, te potrzeby. Ja jestem w stanie cię wypełnić. Ja jestem w stanie dać ci życie. Tak więc Jezus pokonuje nie tylko bariery kulturowe i religijne, ale została nam jeszcze trzecia, ta najważniejsza. Bariera naszych serc. Jezus wreszcie przekonuje tą kobietę do tego, że ona sama chce wody życia. Tyle, że samo przekonanie nie wystarczy. Potrzebny jest dużo większy zabieg. Zobaczmy, kobieta prosi, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jeszcze do końca nie rozumie. Na co Jezus odpowiada. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Teraz, o co tutaj w ogóle chodzi? Jezus mówi do niej, mam dla ciebie wodę życia. Ona wreszcie powiedziała, dobra, daj mi wodę życia. I nagle Jezus jakby zmieniał temat. Nagle Jezus zmienia temat i to zmienia na temat taki niekomfortowy, taki nieprzyjemny. Po co? Jezus wcale nie zmienia tematu, ale on rozbraja mechanizmy jej serca, które zatrzymują ją przed doświadczeniem wody życia. Bo popatrz, dowiadujemy się, że ta kobieta miała 5 mężów, co znaczy, że prawdopodobnie każdy z tych mężów ją zostawił, a z tym, którym żyje teraz, nawet nie ma ochoty ją poślubić. A w tamtym czasie kobiety miały trochę pod górkę. Kobieta niezamężna była w połowie kobietą, a pozostawiona przez swojego męża była zhańbioną. Tak więc mamy do czynienia z kobietą, która jest zhańbiona 5 razy. Ten 6 facet nawet nie ukrywa, jakie ma do niej plany. Pomyśl sobie o tej kobiecie, jak niskie jest jej poczucie ważności. Gdzie jest jej tożsamość? Gdzie jest jej poczucie bezpieczeństwa? Co ona myśli o sobie? Ona idzie do studni o 12 po południu. To jest czas, kiedy nikt nie chodzi do studni. Nikt nie idzie przez pustynię. Nawet Jezus się zatrzymał. Nikt nie idzie sam. Nikt nie idzie w południe, ale ona idzie w południe sama, ponieważ ona wstydzi się pokazać swoją twarz. Dlatego Jezus mówi do niej, przychodzisz tutaj po wodę, która ożywia. Masz fizyczne pragnienia, ale ja mam dla ciebie wodę, która zaopatrzy te głębsze pragnienia. Życia bez wstydu. Życia w przebaczeniu. Życia w bezpieczeństwie. I właśnie dlatego Jezus wprowadza do dyskusji temat mężczyzny w jej życia. Wszystkich mężczyzn jej życia. On wcale nie zmienia tematu. Jezus mówi, przez całe swoje życie szukałaś sensu, spełnienia swojej wartości w mężczyźnie. To tam szukałaś wody życia. Szukałaś mężczyzny, aby mógł cię wypełnić, aby mógł dać ci sens. Ale tak się nie stało. Każdy mężczyzna cię wykorzystał, a ten, z którym teraz żyjesz, nawet nie udaje, że tego nie robi. Ale jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli zaczniesz szukać spełnienia tych najgłębszych potrzeb swojego serca u mnie, ja mogę naprawdę wypełnić tę pustkę. Ja mogę dać ci miłość, spełnienie, wartość, która nie jest zbudowana na tym, co ktoś robił w twoim życiu albo co ty robiłaś w swoim życiu, ale co ja zrobiłem dla ciebie. Ja dam ci wody, która nie tylko utrzyma cię przy życiu, jak ta woda ze studni, ale sprawi, że będziesz żyła pełnią życia. Jezus mówi, ja wiem, że religijni ludzie już dawno się z ciebie wyparli, ale ja zapraszam cię, żebyś wypróbowała mnie. abym ja stał się mężczyzną Twojego życia. Ja chcę dać Ci nową tożsamość, która zaspokoi realne potrzeby Twojego serca. Widzisz, każdy z nas buduje swoje życie na czymś. Swoje poczucie tożsamości, poczucie bezpieczeństwa. To są te rzeczy, które sprawiają, że wstajemy rano z łóżka. Dla jednych jest to romantyczna miłość, dla innych są to dzieci, jeszcze dla kogoś jest to rodzina, jeszcze dla kogoś to są pieniądze, dla innych to jest praca. I tak żyjemy, chowając się za tym religijnym, kulturowym Jezusem, który nie przeszkadza nam w tym, abyśmy szukali wody życia w tych rzeczach. Kiedy Jezus mówi, nigdy ich nie znajdziesz. Twoje potrzeby są tak głębokie, że tylko ja jestem w stanie je wypełnić. Przyjdź do mnie. Pamiętasz, w 3 rozdziale Jezus rozmawia z Nikodemem. I Nikodem był przeciwieństwem Samarytanki. Nikodemowi udało się w religii. Nikodem po prostu był wyjątkowy w swojej religijności. I do niego Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Twoja religijność w ogóle nie zbliży cię do Boga. W ogóle nie wypełni twoich potrzeb. A do Samarytanki mówi, w religii ci się nie udało, ale to nic nie zmienia. Przyjdź do mnie. Ja dam ci wody życia. Jezus mówi do ich obojga. I mówi im, używając innej ilustracji, ale tak naprawdę oferuje im dokładnie to samo. Życie w przebaczeniu. Życie z Bogiem. Życie bez wstydu. Życie wieczne. Życie z nowym sercem. Jezus robi to i dla Nikodema, i dla Samarytanki, po to, aby dotrzeć do ich serc. Ponieważ prawdziwy Jezus to ten, który pokonuje granice naszego złudnego bezpieczeństwa, aby przebić się przez te wszystkie kulturowe zasady, religijne relikwie, po to, aby dać nam poznać prawdziwego Boga. Prawdziwego Boga. Zauważ, w wersecie 30 ta kobieta, która wcześniej wstydziła się pokazać swoją twarz, biegnie do miasta. Biegnie do miasta w radości i krzyczy, że poznała mężczyznę, który jest Mesjaszem. Z tej kobiety, która była zamknięta w sobie i która nie czuła się dobrze nawet z sobą samą, nagle ona biegnie do miasta i staje się najlepszym ewangelizatorem. Dlaczego? Ponieważ poznała prawdziwego Jezusa. Nie tego religijnego, nie tego kulturowego. W jej życiu pojawiła się radość. Nagle jej wstyd zamienił się w radość. Nagle jej poczucie winy zostało wyparte przez przebaczenie. Nagle jej smutek zamienił się w szczęście. Ponieważ znalazła Jezusa, nie tego religijnego, który daje ci tylko zasady, nie tego kulturowego, który zawsze się z tobą zgadza, ale prawdziwego Jezusa. Ten, który jest gotów pokonać każdą barierę, aby dotrzeć do twojego serca. Czy poznałeś takiego Jezusa? Tego prawdziwego, który sprawia, że biegniesz do miasta, raczej niż ukrywasz się samemu na pustyni. Pomódlmy.